pamiętam, co mi się kojarzy z fabułą, takie moje pierwsze rozpoznanie, takie rzeczy, które ja uwielbiałam, będąc dzieckiem, mianowicie jak się, to zawsze mi się też z kobietami kojarzyło. Moja babcia na przykład robiła jakieś tam pierogi, ja tak siedziałam przy stole i przychodziła sąsiadka, moja mama już jako dorosła kobieta. I one zaczynały tak mówić, a co tam się dzieje u tego kogoś? I one zaczynały, wiesz, takie snuć opowieści, takie zwyczajne, ktoś umarł, ktoś się z kimś ożenił, wiesz, i to zawsze mnie tak strasznie wciągało.
Olga Tokarczuk, autorka Podróży Ludzi Księgi, EE oraz Prawieku i innych czasów w ciągu niespełna 5 lat, na przestrzeni których ukazywały się wymienione powieści, osiągnęła niewątpliwy sukces literacki. Wznawiane wielokrotnie i to w dużych nakładach, książki zyskały nie tylko sympatię czytelników, ale także uznanie krytyków. Za Prawiek i inne czasy Olga Tokarczuk została wyróżniona prestiżową nagrodą literacką Fundacji imienia Kościelskich. Zapraszam Państwa do wysłuchania audycji Olga.
Ja mam kilka takich momentów, kiedy zaczęłam pisać. Nie wiem, który był z nich pierwszy. Co jest ważne, kiedy się zaczyna pisać, kiedy się na przykład tak życie organizuje, że się tylko pisze. To taki moment już najpoważniejszej inicjacji. To ten moment mi się zdarzył no nie tak dawno, bo to nie wiem, chyba 2 lata temu, kiedy ja się zwolniłam z innych prac i postanowiłam, wiesz, że sobie spróbuję dawać radę, żyjąc z pisania i kiedy spróbuję więcej czasu, czy cały czas, który mam, poświęcać na pisanie. Ale jak się okazuje, to nie jest znowu takie łatwe przełożenie, że wiesz, im więcej masz czasu, tym piszesz więcej książek. Ja bardzo wcześnie jakoś myślałam o pisaniu i literatura zawsze była dla mnie takim światem, jakimś szczególnym, świętym, takim, do którego chciałabym się przyłączyć. Przez długie lata się przyłączałam jako czytelnik do tego, czytając właściwie wszystko, co mi wpadnie w ręce. Ja byłam takim czytelnikiem. Mam teraz taką jedną znajomą, młodą osobę, 16-letnią, która siedzi cały czas w każdej wolnej chwili, czyta i to czyta wszystko, co jej wpada w ręce. Ja taka byłam. Mając, nie wiem, ze 12 lat zaczęłam pisać wtedy swoje pierwsze jakieś takie dziecięce, wiesz, opowiadania, czy coś, co by przypominało powieść. I potem już cały czas z większą albo mniejszą energią pisałam, nie pokazując tego nikomu. To nie było, na pewno to nie było, wiesz, skierowane do ludzi. To było jakby szukanie takiego języka własnej ekspresji, gdzie czytelnik zupełnie nie istniał jeszcze, nie pojawił się w tym świecie. Mnie nie interesowało, czy ktoś to przeczyta, czy nie. I właściwie to, przyznam się szczerze, chociaż wiem, że to brzmi podejrzanie, ale ja się staram pielęgnować w sobie to pisanie donikąd, nie? Staram się nie myśleć o tym, kto to przeczyta potem. Wiesz, jak się zaczynają pertraktacje z wydawcą na przykład, no to się oczywiście zjawia taki gdzieś tłum, grupa ludzi, która kupi tę książkę. Ale wtedy, kiedy piszę, znaczy wtedy, kiedy fizycznie czy psychicznie jestem zaangażowana w pisanie, kompletnie mnie to nie obchodzi. Kto to przeczyta, co będzie miał na ten temat do powiedzenia. Ja myślę, że to zależy od takiego mojego wewnętrznego stanu, że to jest stan bardziej, to moje pisanie. Taki stan, kiedy zwyczajne wydarzenia, czynności, one nagle nabierają, zaczynają światło jakoś wydzielać. Nie wiem, jak to nazwać zupełnie. I one wtedy się stają, mają, same w sobie niosą energię. I to ja stamtąd z nich biorę tą energię. Znaczy, jestem przekonana, że takie rzeczy się dzieją, że nie jest możliwe na przykład pisanie w czasie podróży. Taki dziennik podróży, jak czasami się zdarzają. Strasznie zresztą lubię takie dzienniki podróży. Ale ja, będąc w ruchu, wiesz, będąc aktywna w kontakcie z ludźmi, nie jestem w stanie prowadzić ze sobą takiego wewnętrznego dialogu. Jestem rozproszona, nie jestem w tym stanie. Pisanie się zaczyna dla mnie od rzeczy drobnych, ale właśnie wtedy, kiedy ja osiągam taki stan jakby wewnętrznego, nie wiem, skupienia, takiej uważności, tak bym to nazwała. I wtedy nawet te wrażenia z podróży, one wracają, ale już są jakoś przetrawione, to już nie są takie świeże rzeczy. Ja miałam też taki okres, kiedy próbowałam pracować jako dziennikarz. Skontaktowałam się z taką kompletną swoją niemocą. Znaczy, ja nie jestem w stanie opisywać tego, co się dzieje tu i teraz, wiesz, odnosić tego do następnego momentu w czasie. Rozumiesz? Uczestniczyć tak w teraźniejszości i jakby ją komentować, nazywać. To jest mi zupełnie obce, taki rodzaj pisania. Fabuła w tym moim pisaniu, ona jest rzeczą wtórną. Ona się bierze, wiesz, z takich drobnych rzeczy, takich drobnych olśnień. Siedziałyśmy teraz w barze tutaj, pijąc tą kawę. Rozmawiały dwie panie i pokazywały sobie kamizelkę. I to takie zdarzenie, wiesz, żadne, ale taka jakaś apetyczność w tej ich rozmowie, taki... Właściwie nie wiem, co się tam działo, ale takie rzeczy już się nauczyłam. Są zalążkiem potem do nawet nie pomysłu, tylko To pokazywanie kamizelki, ono się staje, wiesz, jakby takim ziarenkiem, z którego wyrasta potem fabuła. Potem się, wiesz, jakby nagle ja widzę, ja zaczynam wiedzieć, co było przed kamizelką, po kamizelce i to zaczynam jakoś spisywać. Z tego się tworzy fabuła. Nigdy nie mam poczucia, że ja wymyślam fabuły, wiesz? To jest też. Nigdy nie wiem, nie stawiam sobie takiego pytania, co się stanie potem. To się zawsze naturalnie dzieje, jedno z drugiego wypływa. Jeżeli się nie dzieje, to ja zostawiam. I to się może, jakby dalsza część tego, co się już gdzieś tam zapoczątkowało, pojawia się pół roku później. Prawiek istniał w mojej głowie bardzo dawno już. Znaczy prawiek, nie nazywał się oczywiście prawiek, tylko jako takie miejsce, taka scena, gdzie się dzieją właśnie zawsze ważne rzeczy. Są miejsca takie, gdzie jestem przejazdem i gdzie jestem albo na chwilę, albo nie wiem, jestem tylko na okres studiów, czyli tymczasowo. I to są miejsca, które jakby w moim świecie nigdy, w nich się nie będą nigdy działy rzeczy ważne. Mogą się dziać rzeczy dramatyczne, mogą się dziać rzeczy, wiesz, ciekawe. Ale jakby ta kategoria ważności pojawia się tam, gdzie ja jakby jestem w takim jakby innym stanie umysłu, wiesz, takim gdzieś zredukowanym do takiego, do takiej dziecięcej chłonności, do takiego niemowlęcego wręcz spokoju, wiesz, bez konieczności uczestniczenia takiego aktywnego w czymś, w jakimś popychaniu czasu do przodu. Takich miejsc jest w moim życiu niewiele. To jest to miejsce, które posłużyło za punkt wyjścia prawiekowi. To jest to miejsce w Kieleckim, gdzie jeździłam na wakacje. I w tej chwili to jest to miejsce, gdzie mieszkam. Tam się teraz dzieją rzeczy ważne w taki sposób. Nie? Naturalnie przychodzi taki stan wewnętrznego spokoju, takiego jakiegoś, nie wiem jak to powiedzieć, mi się to kojarzy, wiesz, z takim powrotem do dziecięcości, do takiego dziecięcego chłonięcia świata. Że wiesz, nic nie trzeba ze światem robić, on po prostu przepływa. Jakby zostawia takie, wtedy widać wyraźnie kontury tych ważnych rzeczy. I no to wiesz, w takim świecie się staje bardzo ważne wydarzenie, na przykład, że nie wiem, koza uciekła z zagrody i zjadła ulubiony kwiat, nie? No to jest jakiś kataklizm, to już jest, wiesz, ma taki apokaliptyczny wymiar. Sąsiad rzucił żonę na przykład, odszedł do młodszej, będzie festyn we wsi, ludzie się przygotowują, zamknęli naszego sąsiada, który jechał po pijanemu, wiesz. Żyjesz i masz pod domem park albo sad, tak jak ja miałam w dzieciństwie, tak jak teraz mam. Jak widzisz, co robi mróz, przymrozek z kwiatami, które opadają i co potem znaczy to dla drzewa. Naprawdę nie trzeba się wysilać, to myślę, że ludzie to mają gdzieś tam, gdzieś schowane w sobie, że się widzi taki naturalny porządek w tym, taki porządek, gdzie nie można pytania stawiać właśnie, czy tak, bo jest i tak, że nie można stawiać pytania, czy to jest dobre i złe, bo w tym momencie może być złe, ale już za 3 godziny może się okazać, że to było najlepsze rozwiązanie, jak jest. Cały sens, takie całe przeczucie tego porządku polega na tym, że się, wiesz, jakby nie działasz, nie bierzesz udziału w tej aktywności, nie przepychasz na siłę swoich snów i swoich wizji, ale po prostu w jakiś sposób płyniesz na tym, co jest, co płynie wokół ciebie, poddajesz się temu. I wtedy ma się okazję doświadczyć takiego, wiesz, cudownego w ogóle, niezwykłego poczucia takiego sensu i porządku w tym wszystkim. Żyjemy w tym świecie, słuchamy telewizji, chodzimy do szkoły. Wiedza też intelektualna, wiedza taka filozoficzna, ona gdzieś jest tam zbierana w głowie i ona, wiesz, jest też używana nieświadomie. Znaczy, Boże, czym jest wiedza filozoficzna? Jest to próba znajdowania odpowiedzi na cały czas te same pytania, nie? Na takie pytania, no, przaśne i właśnie nieoheblowane. Czy jest Bóg, czy go nie ma? Można w niego nie wierzyć, czy warto jest w niego wierzyć? Jaki jest sens tego wszystkiego? Dokąd prowadzi rozwój świata? Jaki jest sens życia człowieka? Po co się żyje? Dlaczego się umiera? Też najprostszy sąsiad takie pytania moje ze wsi zadaje i wcale do tego nie trzeba Pascala, no. Taka mi się pojawia potrzeba prostoty, takiej strasznej prostoty, takiej prześności, takich nieheblowanych stołów, wiesz, takich firanek z płótna, żeby but to była podeszwa i czymś przywiązane, wiesz, żeby jakby pozbyć się całkowicie ozdób tego takiego sztafarzu, ale też takiej tak rozumianej estetyki. Estetyka jako takie granie na takich jakichś już subtelnych zmysłach, takich obrzydzenia i piękna, wiesz, takich już najbardziej wyrafinowanych. I jestem starsza, tym wyraźnie widzę, taka potrzeba, wiesz, jedzenia, nie wiem, chleba z solą, a nie ostryk z kawiorem czy coś tam, wiesz, a nie mięso w słodko-kwaśnym sosie. Słodko-kwaśny to jest takie, to ten rodzaj estetyki, takie łączenie przeciwieństw, kombinowanie, wiesz, łączenia na zasadzie szokowania. Dużo było takiej niepewności wokół tego, wiesz, czy to przejdzie. Ja miałam takie poczucie, wiesz, że tylko niewielu ludzi może przeczytać coś takiego. Kompletnie się nie spodziewałam, że może ona być taka popularna, jak się zrobiła. Pierwszy nakład był jakiś tam maleńki, tam 2000 egzemplarzy. Jeszcze z takim, wiesz, cykorzeniem się, jak to sprzedać. Nie moja już brocha, ale wydawcy wtedy była. Wiesz, jak ja się spotykam na przykład z ludźmi, którzy... Tak jak to niedawno miałam, którzy mi na przykład mówią, pytają mnie o coś i cytują z pamięci, wiesz, akapity całe z prawieku, których ja już nie pamiętam, nie? To jest po prostu szokujące, czegoś takiego, wiesz, nie, nie tyle, że się nie spodziewałam, co jakby trudno mi dalej w to uwierzyć, jest, co się takiego stało tam, że ona no, musiała trafić w coś takiego bardzo ważnego dla ludzi, skoro tak ją odbierają. Taki specyficzny czytelnik, nie? Bo są ludzie, którzy nie mogą tego czytać, nudzą się, jest to śmieszne w ogóle, naiwne. Był taki moment, kiedy wydawnictwo się zdecydowało na dodruk, właściwie to wtedy. Bo wiesz, ja mieszkam tam w tym Wałbrzychu, daleko, ja nie mam tak kontaktu z ludźmi, wiesz, nie mam jakich informacji zwrotnych szybko. I kiedy zrozumiałam, że oni chcą zrobić dodruk, jeszcze za sobie, wiesz, policzyłam w głowie, że to jest, nie wiem, tam 3000 ludzi, którzy tę książkę kupili, sam fakt kupienia, pewnie więcej przeczytało tego, no to 3000 ludzi to jest pół takiego małego miasteczka, tak sobie liczyłam. I taki ogromny też szok, pamiętam, jak były nominacje do Nagrody Nike w zeszłym roku i czytelnicy tą moją książkę wybrali. Były listy do gazety, ludzie tam pisali, dlaczego Prawiek powinien dostać te nagrody. Tacyś ludzie, wiesz, zawsze mi się zdawało, że moje książki czytają jacyś tam znajomi moi, nie? A tutaj sobie zdałam sprawę, że wiesz, że to są miejsca w Polsce takie, w których ja nigdy nie byłam. I piszą ludzie, których ja nigdy nie znałam, wiesz, nie przypuszczałam, że istnieją. Popularność, wiesz, z którą ja się kontaktuję, to jest popularność miła, bo to nie jest popularność, wiesz, no, gwiazdy filmowej, czy kogoś, kto jest rozpoznawany na ulicy, nie? To jest zupełnie co innego, ale no, bardzo często się kontaktuję też z uczuciem takim, wiesz, takiej kompletnej anonimowości mojej, bo to, wiesz, nie do wszystkich jakoś tam dociera, nie wszyscy czytają książkę. Natomiast, no, zdarzają się takie sytuacje, no jakie? Takie sytuacje zdarzają się na przykład, że jestem gdzieś w jakimś mieście w Polsce i przychodzi jakiś człowiek i zaczyna mi opowiadać o Prawieku i widać, że dokładnie zna tę książkę, że ją przeżył. Mówi mi o swoim wzruszeniu, o jakichś emocjach, które towarzyszyły temu. Ale to ja mam jakieś takie bardzo szybko wrażenie, że napisałam rzecz, która się ode mnie oddzieliła. Ja już jakby nie do końca biorę odpowiedzialność za to, co jest, jak ludzie to odbierają, że to jest właściwie bardziej jakby ich, no nie problem, ale ich życie, ich Prawiek tam dotarł do tego świata, coś tam zrobił, ale że to ma taki mały związek ze mną, że nie wiem, no jestem bardziej pretekstem, a nie autorem tego ich wzruszenia, czy nie wzruszenia, nie? Pierwsza taka spontaniczna reakcja, jaka się zjawia akurat mi, to jest, żeby się oddzielić jakoś od tego, żeby się jakoś tak ochronić. A z drugiej strony, no wiesz, to jest też takie, że jak się jedzie na spotkanie autorskie, to się pojawia na przykład radio albo telewizja i potem cię proszą o wypowiedzi, o komentowanie tego, co już raz powiedziałam 10 minut temu i zdaję sobie sprawę, że to jest takie bicie piany i takie, no, potworne rozpraszanie się i mam takie instynktowne poczucie, że to nie jest dobre, nie? Że są takie granice, które zdarza mi się przekraczać w czymś, ale nie z, jakby z mojego rozpędu, czy mojego upodobania i miłości do, wiesz, występowania, tylko że z takiego braku nieuwagi, że się zagapię gdzieś i jestem złapana w tym momencie. Takie mam poczucie, że tak się jakoś uprzedmiotawiam i nie jestem sobą, to nie jestem ja w czymś takim. Najbardziej są dla mnie takie trudne, te wszystkie rzeczy, które są związane, wiesz, z takim krótkim jakby sprzedawaniem mnie plus Prawiek. takie, gdzie się już pojawiam, nie wiem, jako zajawka na 5 minut w mediach i kiedy to bardziej jest jako taki tytuł, jako taki, wiesz, nie wiem, jak to się nazywa w takim języku mediów. Lubię spotkania autorskie. Nie za dużo, nie za intensywnie, bo też, wiesz, mam określone rzeczy do powiedzenia. Nie jestem takim kimś, kto ma do powiedzenia na wszystkie tematy, na temat polityki, ekonomii, nie wiem, partii politycznych, życia w ogóle, wychowywania dzieci i tak dalej. Ludzie oczekują, że ja będę mówiła właśnie na temat psychologii na przykład. Było takie kiedyś spotkanie w radiu, pamiętam, już dawno, zaraz po ukazaniu się Prawieku. Padło na początku przy przedstawianiu mnie, że jestem psychologiem i było zaproszenie ze strony speakera, żeby ludzie dzwonili. I byłam naprawdę przerażona, dlatego że było kilka telefonów i ludzie dzwonili właściwie nie w związku z moją powieścią, tylko jakby audycja taka, wiesz, wieczorna, gdzie jest psycholog w studiu, który będzie udzielał różnych porad, czy wyjaśniał coś, czy jakoś tam pomagał w jakiś sposób. To takie oczekiwania, na które ja nie byłam kompletnie gotowa, ani nie czułam się na siłach. Manipulowana się czuję tym na przykład, że strasznie ważne dla mediów, czy też to jest pewnie przez media popychane, jest jakoś to właśnie to, że jestem psychologiem. Jeżeli jestem psychologiem, to w związku z tym, wiesz, jakby szuka się takich uzasadnień w tekście, na siłę jakoś to wiąże z tym moim nieszczęsnym byciem psychologiem. I to mnie denerwuje, wiesz, jakoś chciałabym się od tego oddzielić zupełnie. Ludzie, taki cały świat zewnętrzny, no, musi mieć jakieś takie punkty zaczepienia, żeby jakoś tak umiejscowić osobę autora i to się robi. Pewnie mimowolnie korzysta się z takich rzeczy, wiesz, gdzie kto mieszka na przykład, nie? Wiesz, a tam ktoś mieszka na końcu świata, ma dom. Rozmawiałam z jakąś taką dziennikarką, która, wiesz, tak bez, nie usiłując ukryć tego, wiesz, zaczęła tam mówić przez telefon, no, podobno państwo jakieś gospodarstwo ekologiczne prowadzicie. Ja się mówi, nie, nic w życiu w ogóle nie siałam żadnego zboża, ani nie hodowałam żadnych zwierząt. A ona mówi, o, to szkoda, bo to by było dobre, nazwisko i ekologia, takie dwie modne rzeczy, wiesz, i zdałam sobie sprawę, wiesz, że to jest właśnie taka próba manipulacji, włożenia w jakieś takie utarte oczekiwania, wiesz, połączenia takie proste, żeby się tak dało wszystko ładnie zrobić, jeszcze, żebym w jakiejś koszuli prześnej występowała, trawę kosiła na przykład. Przeczytać jakąś recenzję, czy taki tekst krytyczny od początku do końca. Są naprawdę kilka takich. Tam, gdzie jakby czujesz, że recenzja idzie, czy tekst taki krytyczny idzie w taką stronę etykietowania, wartościowania, to się wycofuje. Taka się jakaś krucha czuję, wiesz. Boję się też tak przeczytać, że nie wiem, że zrobiłam rzecz bezwartościową na przykład kompletnie, że to jest coś takiego, co jest, nie wiem, śmieszne, godne, wiesz, no, obśmiania. Tak mi się wydaje, że ta taka wrażliwość na krytykę jest powszechna i wspólna ludziom, którzy jednak cokolwiek tworzą, no bo to jest jednak przywiązanie takie trochę jak, ja przynajmniej to odczuwam, jak do dziecka jakoś i wiesz, takie krytykowanie mojego dziecka, że jest tępe na przykład z matematyki. Jakoś tak przykro zawsze coś takiego słyszeć. A z drugiej strony też dostrzegam, wiesz, takie, jak się pojawiły w krytyce takie wytrychy i tematy, klucze i że to się zaczyna powtarzać. Autorzy tekstów krytycznych korzystają z siebie, jakby ciągną te wnioski. Tak mam na przykład, że wrażenie, że jestem taka ugębiona tym Jungiem. Cały ten trop mnie jakoś tak strasznie denerwuje. I też kiedy zaczynam o tym rozmawiać, to bardzo często się kontaktuję z taką myślą, że ten nieszczęsny mój Jung, z którym się tak mnie kojarzy, jest źle znany jednak w Polsce, że się go... Jak się mówi Jung, to się pojawiają archetypy i to tak funkcjonuje jak Liczman taki. Wiesz, że są takie pojęcia, które się z Jungiem kojarzą natychmiast i to jest taka prosta interpretacja. To i to potem ciągnie wszystko. A kiedy próbuję rozmawiać o tym, wiesz, tak nie wiem, prywatnie, to się okazuje, że ludzie nie znają Junga po prostu. No. Po prostu nie znają, to znaczy znają go z opracowań, nikt nie czyta jego, nie mówię nikt, ale większość ludzi nie czyta jego tekstów i właściwie pozostaje na takim rozumieniu bardzo powierzchownym. Stasiuk tak wyraźnie zaistniał, no i ten mój prawiek. I takie podsumowanie tego, że Andrzej Stasiuk to jest taka literatura dla intelektualistów, dla ludzi wyrobionych intelektualnie, takich estetyzujących, natomiast moja jest taka popularna. Ale ja przyjęłam to, że no, takie są prawa tego świata, tak ludzie myślą, takie są wartości, tak teraz obowiązuje, wiesz, taki rodzaj myślenia, że to, co jest popularne, jest podejrzane. Duch tego czasu tak działa i tak mówi. Ja nie mam dystansu, ja nie wiem właściwie, co ja piszę, no wiesz, no trudno mi to umiejscowić, ja nie siedzę w takim świecie literackim. Niespecjalnie wiem, co się teraz dzieje. Jeżeli ludzie tak mówią, to ja przyjmuję to, wiesz, tak jak mówią, że teraz jest modne długość sukienek do ziemi, a nie na przykład przed kolana. I to w porządku, tak jest. I to jakby staram się traktować tego jako niewartościujące. Taki jest prąd w tej chwili. W związku z tym, no wiesz, jak ktoś mi mówi, że pisze książki właśnie dla takiego przeciętnego, lekko ubogiego duchem czytelnika, no to niech tak będzie. No. Nagroda Kościelska mi się też trochę tak kojarzyła, wiesz, że to jest docenienie takich rzeczy, które nie są popularne i nie są masowo odbierane i rozumiane. I w ten sposób jakby Nagrodę Kościelskich trochę odebrałam jako takie, wiesz, zaproszenie na salony takie literackie. Nie wiem, jak ja się tam znajdę w tym, wiesz. Zwłaszcza, że ja dostałam nagrodę z Andrzejem Sosnowskim, którego poezję odbieram jako taką bardzo elitarną i bardzo taką trudną do takiego czytania sobie niewinnego.